πεινά. Έτσι υγιεινά και να είσαι αγλωτό σου πια. Για είναι σνάουε, ότσι πιστόβιβα, θα διανύους πως σε σιούλα. Τιμιόν ζωμάτσου, ώρα σπέρψε, σέρτσε μου γύρω μη το, βάσκε τα. Ποιος μόγε μίσλι, πιουε ψένιε, γεύτσινο μουσείς δοστάτς μόν. Dłużej nie mogłem czekać już, musiałem zobaczyć ją. A gdy ujrzałem ją w moim śnie, szepnąłem cicho, kocham cię. Długo czekałem, długo myślałem, jakby tu zdobyć serce jej. No i piosenkę tą napisałem, by nią zaimponować jej. Nagle się zrywam, oczy otwieram, wszystko się kończy, miłość też. To były tylko senne marzenia, co nigdy nie spełniły się. Dłużej nie mogłem czekać już, musiałem zobaczyć ją. A gdy ujrzałem ją w moim śnie, szepnąłem cicho, kocham cię.
Przeczytam teraz Państwu opowieść znalezioną w cyfrowych zasobach Biblioteki Narodowej, czyli w polona.pl. Ukazało się to najwyraźniej w jakiejś dawnej gazecie, ale opublikowany w sieci skan nie zawiera innych danych niż rok 1903. Tytuł opowiadania brzmi Przez miłość, ale traktuje ono też i o innych uczuciach. Przez miłość. W całym Trowenek, ba w całej parafii, nie było dziewczyny nad Margarile. Smukła jak maszt, zwinna jak mewa, czarowała wszystkich w okolicy chłopców błękitnymi oczyma, białymi ramionami, liczkiem jak krew z mlekiem. Tracili też dla niej młodzi rybacy głowy, nawet życie. Margarila żadnego dotąd nie wyróżniła. Najlepiej wprawdzie lubiła dwóch nierozłącznych przyjaciół, Piotra Legonacha i Iwona Gotrella, ale jako dziewczyna wesoła z każdym lubiła potańczyć lub poswawolić. Może by zresztą już wybrała sobie którego z wielbicieli na męża, gdyby nie jej ojciec, stary Lebrazek. O, ciężka to była z ojcem pięknej Margarili sprawa. Stary Lebrazek, chciwy i skąpy, zapowiedział uroczyście, że temu tylko da córkę za żonę, kto mu zapłaci 2000 franków. Miał wprawdzie, jak mówiono, grosza odłożonego sporo i piękny kawał pola i ogród przy domu, lecz to wszystko było mu za mało. Od dawna już miał apetyt na sąsiedni ogród i pola wdowy Mahure i powiedział sobie, że je mieć musi. I właśnie za pieniądze, jakich żądał od tego, kto by chciał wziąć córkę jego za żonę. Kręcili się koło starego chłopcy, próbowali rozmaitych sposobów, ale Lebrazek był twardy jak krzemień. Chętnie przesiadywał w karczmie, pił dużo za pieniądze konkurentów Margarili, którzy tyle tylko mieli zysku, że musieli odprowadzać starego do domu. gdy mu jabłecznik za bardzo już wszedł w nogi. Jak już powiedzieliśmy, Iwan Gotrel i Piotr Legonach byli serdeczni, nierozłączni przyjaciele, także nawet ich poróżnić nie mogło jednakowe uczucie dla Margarilli. Kochali ją obaj bardzo. Ona ich lubiła jednakowo, nie wyróżniając żadnego. Razem chodzili obok domu Margarilli, razem wzdychali pod zamkniętymi drzwiami, razem w karczmie na wspólny koszt poili starego Lebrazeka i razem odprowadzali go do domu. W końcu sprzykrzył im się taki stan wiecznego oczekiwania i niepewności. Postanowili go zakończyć. Słuchaj, Piotrze, rozpoczął pewnego razu Iwon, trzeba raz już skończyć tę historię. Wóz albo przewóz, co będzie, to będzie. Nie chcę nic w tej sprawie rozpoczynać w tajemnicy przed tobą. Wiem, że i ty pode mną dołków kopać nie będziesz. Pójdźmy razem do Lebrazeka i oświadczmy się o rękę Margarilli. Kogo wybierze dziewczyna i stary przyjmie tego szczęście. Drugi mu ustąpi dobrowolnie. Dobrze, bracie, zgodził się Piotr. Chodźmy do Brazeka. Stary zobaczył oknem nadchodzących konkurentów, ale nie mógł się domyślić, w jakiej sprawie przychodzą. Wiedział, że obaj kochają Margarillę, ale nie przypuszczał, aby dwaj rywale przychodzili razem się oświadczyć o jej rękę. Na wszelki wypadek kazał córce wyjść do drugiej stacji. Ojcze Lebrazek, rozpoczął wymowniejszy Iwon, zapewne się domyślacie, z czym przychodzimy. Widzę, że z niczym, bo przychodzicie z próżnymi rękami, szydził stary. Ojcze Lebrazek, poprawił się Iwon, zapewne się domyślacie, w jakiej przychodzimy sprawie. Wcale się nie domyślam. Przychodzimy prosić o rękę Margarilli, wtrącił zniecierpliwiony Piotr. Dla kogo? Jak to dla kogo? Dla siebie. Nie rozumiem. Więc ty dla siebie, a Iwon dla kogo? Iwon także dla siebie. I przychodzicie razem, choć każdy chce Margarillę dla siebie. Wariaci, jak Boga kocham, wariaci. Piotr zgrzytnął zębami, spokojniejszy Iwon począł znów mówić. Ojcze Lebrazek, nie grajcie z nami komedii, lecz posłuchajcie po ludzku. Jak wiecie, kochamy obaj waszą córkę Margarillę. Ona, jak się zdaje, jednakowo nas lubi. Wiecie także, że ja i Piotr kochamy się jak bracia. Żaden więc z nas nie chce szkodzić drugiemu. Dlatego to przychodzimy razem i razem o rękę Margarilli prosimy. Którego z nas Margarilla wybierze, tego wy, ojcze Lebrazek, za zięcia przyjmiecie. Mruknął stary. Wybór Margarilli nie stanowi o wszystkim. Ja tu jeszcze jestem. Ale dobrze, niech najprzód dziewczyna wybierze. Hej, Margarillo, pójdź tu. Margarilla weszła zarumieniona jak zorza poranna. Słyszała całą rozmowę z drugiej stacji, nie pokazała jednak tego po sobie i zapytała, czego chcą od niej. Stary wyłożył sprawę i zakończył słowami, wybieraj więc dziewczynę. Po długim wzdraganiu się Margarilla rzekła. Od dziecka znam Piotra i Iwona, dla obydwóch jednakowo jestem życzliwa. Nie chcąc skrzywdzić żadnego, muszę się przyznać otwarcie, że z obydwoma, jak myślę, jednakowo byłabym szczęśliwa. Gadajże z gęsią, krzyknął rozgniewany Lebrazek. Przecie obaj nie mogą być twymi mężami, przynajmniej nie możesz wziąć ślubu z obydwoma, dodał zjadliwie. Nastała długa chwila milczenia. Margarilla siedziała przy oknie z pochyloną głową. Młodzi rybacy spoglądali po sobie z zakłopotaniem. Stary mierzył stancję szybkim krokiem. Wreszcie twarz mu się wyjaśniła, jak gdyby pod wpływem jakiejś szczęśliwej myśli. Dobrze, chłopcy, odezwał się do konkurentów. Margarilla kocha was obydwóch. Ponieważ obaj jej mężami zostać nie możecie, ten, który pierwej i więcej jak 2000 franków tu na rękę mi wyłoży, zostanie moim zięciem. Obaj rywale spuścili smutnie głowy i ze łzami w oczach odpowiedzieli. Gdybym miał te 2000 franków. Stary podskoczył jak zraniony tygrys. Co? Ryknął wściekle. Żaden z was nie ma pieniędzy? Więc jak śmieliście do stu par diabłów prosić o rękę mojej córki? Czy nie wiecie, że taki warunek od dawna postawiłem? Ojcze Lebrazek, odparł z pokorą Iwan. Wiedzieliśmy, że Margarilla obydwóch nas lubi i że jednego z nas chętnie weźmie na męża. Myśleliśmy, że nie będziecie przeciwni szczęściu córki. Ale kiedy inaczej być nie może, dajcie nam 2 lata czasu. Przez ten czas jeden z nas zdoła bez wątpienia zebrać sumę, jakiej żądacie. Przecież 2 lata to nie wieczność. Margarilla z pewnością zgodzi się czekać, więc i wy, ojcze, zróbcie to ustępstwo. Dobrze, rzekł po chwilowym namyśle ojciec Lebrazek. 2 lata poczekam, ponieważ przyznać muszę, obaj mi się podobacie. Więc słuchajcie, który z was prędzej przyjdzie z pieniędzmi, ten mężem Margarilli zostanie. Ale pamiętajcie, że gdy termin oznaczony minie, cofam dane słowo. Przyjaciele z dobrymi minami przyjęli zastrzeżenie, a i Margarilla, jak się zdawało, była zadowolona z takiego obrotu rzeczy. W najbliższą niedzielę ojciec Lebrazek obchodził w miejscowej karczmie na koszt przyszłych zięciów zaręczyny swej córki. Stary tak się uraczył jabłecznikiem, że dwaj przyjaciele już nie zaprowadzić, lecz zanieść musieli do domu ojca swej ukochanej. Nazajutrz po uczcie Piotr i Iwon, pożegnawszy przyjaciół, sąsiadów, Lebrazeka i zapłakaną Margarillę, opuścili wioskę rodzinną. Każdy z nich odpłynął wkrótce na innym okręcie w inną świata stronę. Upłynął rok. Opłynęło jeszcze 6 miesięcy, a Lebrazek nie otrzymał żadnego znaku życia ani od Piotra, ani od Iwona. I oni obaj zresztą o sobie wiadomości nie mieli. Stary coraz częściej skracał sobie czas oczekiwania posiedzeniami w karczmie, z tą tylko przykrą dlań różnicą, że teraz za jabłecznik musiał sam z własnej kieszeni płacić, gdyż wielbiciele Margarilli, wiedząc o układzie, jaki stanął między jej ojcem i 2 przyjaciółmi, nie mieli ochoty tracić pieniędzy na wątpliwy interes. Margarilla z początku popłakiwała często. Potem wspominała 2 konkurentów z tęsknotą. Wreszcie poczęła coraz częściej zadawać sobie pytanie, czy nie było to wielką lekkomyślnością ze strony ojca i jej samej zgodzić się na taki długi termin. Margarilla miała widocznie dobre przeczucie, gdyż rzeczywiście ani Piotrowi, ani Iwonowi, pomimo bliskiego już terminu, nie udało się zebrać potrzebnej sumy. Piotr Legonach, chwytając się ostatecznego środka, wstąpił na angielski okręt przemytniczy. Służba taka przedstawiała co prawda dość poważne niebezpieczeństwo, ale zarazem zapewniała wcale niezłe zarobki. Iwon popłynął do Ameryki, lecz tu mu szczęście też niezbyt sprzyjało. 2 rok upływał, a dużo mu brakowało jeszcze do 2000 franków. Z każdym dniem tracił coraz bardziej nadzieję, aby się stał mężem Margarilli i jednocześnie z każdym dniem wzrastała miłość jego ku tej pięknej dziewczynie. Przysiągł sobie, że bądź co, bądź choćby miał duszę diabłu zaprzedać, Margarilla musi być jego. W gorączkowych marzeniach widział już, jak Piotr Legonach wraca zwycięsko do kraju, jak sypie złoto staremu Brazekowi, jak prowadzi do ołtarza ubóstwianą Margarillę. Teraz straszna zawiść opanowała jego serce. Począł rywala swego, a dawnego przyjaciela i towarzysza lat dziecinnych, nienawidzić. Ona musi być moją, powtarzał sobie w rozpaczy. Okręt, na którym służył, poniósł znaczne uszkodzenia podczas gwałtownej burzy, także w celu naprawy musiał zarzucić kotwicę w Saint-Pierre na wyspie Martynice. Pewnego wieczoru, po skończonej pracy na okręcie, Iwon wstąpił do szynkowni, zwykle licznie uczęszczanej przez marynarzy, i podsłuchał następującą rozmowę majtków z obcego okrętu. Ciekawym, jak się to skończy, mówił najstarszy z majtków. O czym mówicie? Zapytał drugi. A, mamy na okręcie zbrodniarza, który został skazany na śmierć. 8 dni już minęło, jak zapadł wyrok, a dotychczas stracenie nie mogło nastąpić. A dlaczegoż to? Pytał inny. Ba, na okręcie nie ma kata. Komendant ogłosił, aby się kto zgodził wykonać wyrok na ochotnika, lecz jakoś się nikt nie zgłasza. Nie rozumiem. Komendant nie może sam przeznaczyć kogo do spełnienia wyroku? Ma się rozumieć, że nie może. Marynarze mają swoje specjalne prawa. Jeżeli marynarz popełni zbrodnię, za którą zostanie skazany na karę śmierci, ogłasza się o tym, aby wykonania wyroku podjął się ktoś dobrowolnie. I dziwię się, że tak długo nie ma amatora. Za kwadrans niezbyt co prawda miłej roboty taki kat dobrowolny dostaje 1000 franków jako zapłatę i do tego 200 lub 300 jako nagrodę. 1300 franków, zawołał stłumionym głosem Iwan Gutrel. Krwawa mgła przesłoniła mu oczy, a w tej mgle ukazało się cudowne zjawisko. Biała twarz Margarilli. Dziewczę uśmiechało się ponętnie, wyciągało ku młodemu rybakowi liliowe ramiona. Wschodzące słońce różowiło już morze, zatokę i domy Saint-Pierre. Zbrodniarz skazany na śmierć spał jeszcze głęboko. Zbudziło go silne targnięcie za ramię, otworzył oczy i ujrzał przed sobą surową, poważną twarz dozorcy. Wstawaj, chłopcze, i bądź mężny. Prośba twoja o ułaskawienie została odrzucona. Gotuj się na śmierć. Za pół godziny sprawiedliwości stanie się zadość. Skazany westchnął ciężko. Więc się znalazł wreszcie człowiek, co za pieniądze chce się podjąć ohydnej roli kata? Zapytał stłumionym głosem. Tak, brzmiała krótka odpowiedź. Dozorca opuścił celę, a po chwili weszli dwaj ludzie. Pochwycili skazańca, skrępowali mu ręce powrozem i odprowadzili na miejsce, gdzie miał być wyrok wykonany. Oto twój kat, rzekł komendant, wskazując na człowieka stojącego pod gilotyną ze spuszczoną głową, lecz widocznie zdecydowanego na spełnienie obowiązku, którego się podjął. Zbrodniarz spojrzał we wskazanym kierunku, jednocześnie kat podniósł oczy i nagle rozległy się dwa okrzyki brzmiące zgrozą i rozpaczą. – Piotr Legonach! – Iwan Gotrel. Obecni patrzyli zdumieni i wzruszeni, domyślając się jakiejś tragicznej sytuacji. Kat zachwiał się i byłby upadł, gdyby się nie oparł o słup gilotyny. Piotr Legonach, gdy minęło pierwsze wrażenie, podszedł pewnym krokiem ku drżącemu katowi i rzekł miękkim, smutnym głosem. – Ach, Iwonie, więc i tobie się nie udało zebrać potrzebnej sumy. Chcesz się moją śmiercią wzbogacić? Biedny chłopcze, myślałem, żeś był szczęśliwszy ode mnie. – Ja – mówił po chwilowym milczeniu skazaniec. Miałem już całe 2000 franków, ale myśl, że może tobie powiodło się jeszcze lepiej, nie dawała mi spokoju. Obawiałem się, że ty zbierzesz więcej, sypniesz ojcu Lebrazekowi pieniędzmi i że Margarilla będzie dla mnie na zawsze stracona. Była to straszna, dręcząca myśl. Nie miałem myśli spokojnej we dnie, nie miałem snu pokrzepiającego w nocy. Doszedłem do takiego stopnia rozpaczy, że gotów byłem nie cofnąć się przed żadną zbrodnią, aby tylko pozyskać więcej złota. Gdy myśl o zbrodni dojrzeje, diabeł sposobność nastręczy. Zmówiwszy się z kilku kolegami, zamordowałem w nocy kapitana mego statku. Pieniędzmi jego, a miał ich sporo. Mieliśmy się podzielić, ale majtkowie angielscy, moi wspólnicy, zdradzili mnie i wydali w ręce sprawiedliwości francuskiej. Teraz wiesz wszystko, więc czyń już swą powinność. Niechaj krew moja przyniesie ci szczęście i niechaj ci Bóg śmierć moją odpuści, jak ja ci odpuszczam. Ale słuchaj, bracie i przyjacielu, dla mnie już wszystko stracone, więc się pospiesz, skończ jak najprędzej. Kat i skazaniec uścisnęli się po raz ostatni. Gottschall nabrał odwagi, zdjął z Piotra kaftan, rozpiął mu koszulę, odgiął kołnierz. Potem ujął skazańca za ramię i zaprowadził pod gilotynę. Piotr Lagonach ukląkł, położył głowę na belce i w tej ostatniej chwili życia zawołał: dla Margarilli! Tak, dla Margarilli, powtórzył kat. Nacisnął sprężynę, ostrze spadło błyskawicznie, głowa skazańca potoczyła się do kosza. Kończył się termin wyznaczony przez ojca Lebrazeka. Na okręcie, którym wracał do ojczyzny Iwo Gottschall, zabrzmiały sygnały zapowiadające bliskość lądu. Ciemna linia wybrzeża zbliżała się coraz bardziej. Widać już było białe domki rybackie jak zabawki dziecinne. Słychać było głos dzwonów kościoła w Travenek. Srebrne dźwięki rozlegały się daleko po morzu i po polu. Kat Gottschall, przed którym teraz każdy uciekał, każdy stronił, jak od zapowietrzonego, krążył szybkim krokiem po przodzie okrętu, jak dziki zwierz zamknięty w klatce. Szeroko rozwartymi oczyma patrzył na zbliżającą się ziemię. Ręką przyciskał konwulsyjnie węzełek z pieniędzmi ukryty na piersiach, a z którym od chwili wykonania wyroku nie rozstawał się ani na chwilę. Ze swymi wargami szeptał niezrozumiałe wyrazy. Zdawało mu się, że statek zbyt wolno posuwa się naprzód. Nagle z twarzą dziko wykrzywioną, z rozwianymi włosami, stanął na skraju okrętu i krzyczeć począł jak szalony. – Hej, Margarillo, słuchaj! Wracam już! Ja, Iwan Gottschall, moją będziesz, moją! Piotra Lagonacha nie ma i nie wróci już nigdy! – Ojcze Lebrazek, oto masz pieniądze, dużo pieniędzy, same złote. Kupisz pola i ogrody od wdowy, na wszystko starczy, a Margarilla będzie moją. Bierz pieniądze, krwawo zarobione. Oj, krwawo, krwawo, ha! Śmiejąc się, dziko rozwiązał drogocenny węzełek i począł sypać zawartość w morze. Błyszczące złote luidory, srebrne franki niknęły w falach. Ten statek płynie tak wolno, że nigdy chyba nie przybije do lądu, wołał znów, śmiejąc się ciągle. W pław dostanę się prędzej, dla Margarilli, krzyknął przeraźliwie i skoczył w morze. Fale się rozstąpiły i zamknęły nad szaleńcem. Ciała Iwona Gottschalla nie znaleziono. Zniknęło w głębiach morza, jak i skarby przezeń zebrane. Tego samego dnia dziwnym zbiegiem okoliczności zakończył życie ojciec Lebrazek. Znaleziono martwe jego ciało w rowie, przy drodze prowadzącej do karczmy. Mówiono, że w ostatnich czasach za wiele pił jabłecznika, a w dzień śmierci od rana siedział w karczmie, częstowany obficie przez starego, bogatego matrela, który przyrzekł mu wypłacić 3000 franków, jeśli odda mu za żonę Margarillę. Zbyt obfite libacje z powodu ostatniego dnia terminu wiążącego Lebrazeka z Piotrem Lagonachem i Iwonem Gottschallem przebrały miarkę. Piękna Margarilla długo jeszcze czekała na powrót dwóch narzeczonych. W 2 lata po śmierci ojca, będąc pewną, że Piotr i Iwon zginęli na morzu, wyszła za młodego, choć biednego rybaka i była z nim bardzo szczęśliwa. Dana, oj dana, oj dana, na kieleckim polu, na kieleckiej drodze, sznuruje dziewczyna czewiczek na nodze. Oj da da na da na da na, oj da da na da na da na da, oj da da na da na da na, oj da da na da na, oj da da na da na da na, oj da oj da na, oj da da na da na da na, oj da na. Czymże go sznuruje jedwabną tą rzeczką? Nie płacz, Maryś, nie płacz, będziesz kochaneczką. Oj da 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 da, oj da 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 da, oj da 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 da, oj da 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 da, oj da 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 da.
zęby, droga do poręby i no do Marysi, żeby dała gęby. Oj, da, da, na, da, na, da, na, oj, da, da, na, da, na, da, na, da, oj, da, da, na, da, na, da, na, oj, da, da, na, da, na, oj, da, da, na, da, na, da.
Słyszeli Państwo zespół Akord z Terespola, który 2 lata temu wystąpił w sali parafialnej Kościoła Matki Bożej Częstochowskiej. To już prawie koniec dzisiejszego programu Twojego Radia, który przygotowała Jolanta Pawluk, a zrealizowali Stefan i Tadeusz Żochowscy. Będzie jeszcze Krystian Ochman, który ma reprezentować Polskę podczas tegorocznego konkursu piosenki Eurowizji. W maju w Turynie zaśpiewa piosenkę River, a my już teraz dajemy ją Państwu i dziękujemy za uwagę. Zapraszamy do głośników za tydzień.
Gonna take my body down, right down, down, down to the river. Gonna take my body down. Let the water carry me away. Just float away. Oh.
Zapraszamy do reklamy.